Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 53. chyba odcinek podcastu MIG o Moto. Dzisiaj będzie oczywiście o testach MotoGP, które odbyły się w Katarze. To były ostatnie przygotowania do sezonu, który rusza już 10 marca. 10 marca oczywiście ten wyścig główny o Grand Prix Kataru, wcześniej 9 marca będziemy mieli sprint, no ale to jest właśnie ten weekend wyścigowy, na który wszyscy najbardziej czekamy. Zaczynamy już za chwilę sezon MotoGP, a za nami ostatnie przygotowania do tego sezonu. 2 dni testów na torze Losail w Katarze. No i właśnie o tych testach sobie dzisiaj porozmawiamy, odpowiemy na pytanie, kto jest najlepiej przygotowany do tegorocznej rywalizacji i odpowiemy nawet na pytanie, czy Robert Kubica może mieć jakikolwiek wpływ na to, co wydarzy się podczas pierwszej rundy sezonu MotoGP. Absurdalne, wiem, ale w tym szaleństwie jest metoda. Zostańcie ze mną. Zaczynamy od tego, jak wyglądały wyniki tych testów. To już chyba wszyscy wiecie. Na czele, podobnie jak w Malezji, obrońca mistrzowskiego tytułu, dwukrotny mistrz MotoGP, Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, który jako jedyny zszedł poniżej bariery minuty i 51 sekund na okrążeniu. No i to już jest naprawdę rewelacyjny czas. Przypomnę, że w zeszłym roku pole position do Grand Prix Kataru wywalczył Luca Marini z czasem 1:51.7, a więc Pecco Bagnaia z tym czasem 1:50.9 pojechał aż o 0,8 sekundy szybciej i o 0,1 sekundy szybciej niż autor drugiego najlepszego czasu tych testów, a tym autorem był zespołowy kolega obrońcy tytułu Enea Bastianini. No więc zacznijmy od tego właśnie duetu fabrycznego zespołu Ducati. Pecco Bagnaia bardzo, bardzo zadowolony. Żartował sobie nawet, że ten świetny czas uzyskał, skracając sobie drogę w trzecim zakręcie, ale już mówiąc zupełnie poważnie, to rywalom nie jest chyba do śmiechu, ponieważ Pecco Bagnaia mówi, że bardziej niż ten czas okrążenia cieszy go feeling, a więc cieszy go to wyczucie motocykla, cieszy go to, jak on się czuje na tym nowym modelu Ducati Desmo Sedici w specyfikacji 2024. I on sam powiedział, że ten motocykl jest połączeniem jakby najlepszych cech motocykla z 2022 roku i 2023. Wiemy, że miał tam małe problemy w zeszłym roku Pecco Bagnaia z tym motocyklem. Zmieniono kilka rzeczy i on z tych zmian jest bardzo, bardzo zadowolony. Powiedział krótko, jest lepiej we wszystkich aspektach, jeśli chodzi o ten nowy motocykl. No i słuchajcie, nie da się ukryć. Absolutnie Pecco Bagnaia wydaje się głównym faworytem tegorocznej rywalizacji. Myślę, że może być trudno go powstrzymać. Zazwyczaj jest tak, że kiedy pojawia się ten nowy motocykl, ten nowy model, potrzeba trochę czasu, aby tę maszynę dopracować. Bywało tak w poprzednich latach, no ale w tym roku sytuacja jest troszeczkę inna i ten nowy motocykl Ducati ewidentnie jest lepszy od maszyny z poprzedniego sezonu i to widać po tempie, jakie pokazał Pecco Bagnaia. On się czuje na tym motocyklu bardzo pewnie, będzie bardzo, bardzo trudno go pokonać. I co więcej, Ducati chyba też zdaje sobie sprawę, że ta cała praca, jaką włożyli w nowy motocykl, to wszystko jest Pecco bardzo, bardzo na rękę i w związku z tym umowa, nowa umowa z Pecco Bagnaia jest już bardzo, bardzo bliska. Spodziewaliśmy się nawet, że ona może zostać zakomunikowana podczas tych testów. Tak się nie stało, ale to jest bardzo możliwe, że jeszcze przed wyścigiem o Grand Prix Kataru dowiemy się, że Pecco Bagnaia przedłużył umowę z Ducati na 2 kolejne sezony. Zostałby w ten sposób dopiero 3. zawodnikiem w aktualnej stawce MotoGP, który ma umowę na czas dłuższy niż tylko na ten rok, bo na ten moment takich zawodników mamy tylko 2. Brad Binder ma umowę z KTM-em i Luca Marini ma świeżo podpisaną umowę z Repsol Hondą, czy raczej z Hondą na 2 kolejne lata. Całej reszcie stawki kończą się kontrakty po tym sezonie, więc ten rok będzie naprawdę niesamowity, nie tylko jeśli chodzi o to, co się będzie działo na torze, ale też o to, co się będzie działo za kulisami, o te wszystkie kontraktowe przepychanki, przetasowania. I jednym z zawodników, który tutaj będzie grał bardzo ważną rolę, jest właśnie Enea Bastianini, ponieważ Bastianini, przypomnijmy, awansował do fabrycznego zespołu na początku ubiegłego roku, wygrał ten wewnętrzny pojedynek w szeregach Ducati z Jorge Martinem, ale ten poprzedni sezon dla niego upłynął nie tylko pod znakiem kilku poważnych kontuzji. Zaczęło się już od tej kontuzji łopatki, jaką zafundował mu Luca Marini podczas pierwszej rundy w Portugalii, ale też ten sezon upłynął pod znakiem problemów z motocyklem. Enea Bastianini nie dogadywał się tak dobrze z Desmos Edici w wersji 2023, jak jeszcze rok wcześniej, ale on też po tych testach w Katarze mówi, no jest lepiej, dużo lepiej ten motocykl się sprawuje, chociaż tam były jakieś małe problemy, były jakieś małe wibracje, nie ze wszystkiego był zadowolony Enea Bastianini, ale podkreślał, że jest bardzo, bardzo dobrze. Może to jego tempo nie było aż takie dobre jak tempo Pecco Bagnai, ale na pewno wystarczające, aby walczyć tutaj o miejsca na podium, ale już przedstawiciele Ducati pytani, jak tam sytuacja, kiedy nowy kontrakt z Bestią, troszeczkę temat ucinają, mówią nie, spokojnie, najpierw umowa z Pecco Bagnaią, a później zobaczymy, co będzie dalej. No i wydaje się, że to ma sens. Tak czy inaczej, fabryczny zespół Ducati, patrząc tak z perspektywy teamowej, to ten zespół wydaje się tutaj absolutnie ekipą numer jeden. Przypomnę, w zeszłym roku Mistrzostwo Świata w klasyfikacji zespołowej zdobyła ekipa Pramac Racing, no ale w tym sezonie Franco Morbidelli jeszcze ani kilometra w tym roku na swoim Desmos Edici nie przejechał z powodu wypadku, z powodu kontuzji, więc może być im trudno ten tytuł obronić. Fabryczna ekipa Ducati póki co wydaje się na szczycie, jeśli chodzi o listę faworytów. Pecco Bagnaia czuł się nawet na tyle pewnie, że opowiadał o tym, co widział u swoich rywali i podkreślał, że Honda i Yamaha im brakuje trochę trakcji, ale Aprilia zrobiła postępy, a KTM zawsze ma bardzo dobre tempo na zużytych oponach, więc to taka ciekawostka od Pecco Bagnaia. No i rzeczywiście wydaje się, ja też mam takie wrażenie, że on jakby dojrzał może troszeczkę jeszcze bardziej, wypowiada się w taki bardziej powściągliwy sposób, nie daje się wciągać w jakieś gierki. No i ciekawe, czy to też przełoży się na unikanie błędów, bo te błędy mu się zdarzały jeszcze nawet w poprzednim sezonie, chociaż już dużo rzadziej niż jeszcze 2 lata temu. Tak czy inaczej, Pecco Bagnaia, no absolutnie tak zwany man to beat. Zobaczymy, czy faktycznie ktokolwiek będzie w stanie dotrzymać mu kroku, czy też jednak może i go ktoś zdetronizuje. No i oczywiście wszyscy zadajecie sobie to pytanie, ja również, czy tym kimś, kto zdetronizuje obrońcę tytułu, jest 6-krotny mistrz MotoGP Marc Marquez. Marc Marquez zakończył testy w Katarze na 4. pozycji, chociaż pierwszego dnia był dopiero 16, miał dużo problemów, także technicznych, ale drugiego dnia powiedział, to jest ten moment, kiedy trzeba podkręcić tempo. No i podkręcił to tempo tak mocno, że zaliczył wywrotkę w 4. zakręcie, szybki uślizg, nic mu się oczywiście nie stało, wrócił do garażu, ale to był ten czas, kiedy Marc Marquez przeprowadzał symulację wyścigu pod koniec tego drugiego, ostatniego dnia. Powiedział, chciałem podnieść ten poziom ryzyka, zobaczyć jak ten motocykl będzie się zachowywał. Ta symulacja była całkiem niezła, no ale zakończyła się znalezieniem przez Hiszpana limitu jego Ducati. Marc Marquez mówi, że zrobił postępy względem testów w Malezji, lepsze ustawienia, lepsze wyczucie. Już pierwszego dnia było widać, że wjeżdża w zakręty z uślizgiem tylnego koła w takim właśnie stylu starego, dobrego Marca Marqueza, ale sam mówi, jeszcze brakuje tych 0,3 w tempie wyścigowym. I realistycznie, gdyby wyścig miał być teraz, to mogę walczyć o 5., 6. miejsce. Tak mówi Marc Marquez. No ile w tym ściemy, ile w tym prawdy, przekonamy się już niedługo. Myślę, że też to, co jest ważne, to jest fakt, że Marc Marquez do tego tempa dochodził stopniowo podczas testów, natomiast podczas wyścigów tego czasu na dochodzenie do tego tempa nie będzie. No i z jednej strony ta trójka w tej chwili fabrycznych zawodników, no bo wciąż nie wiemy, co pokaże Morbidelli, ale ta trójka, czyli Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, oni mają nowy, lepszy ewidentnie motocykl i ta różnica jest bardziej wyraźna niż w poprzednich sezonach, więc oni już mają pewną przewagę. Z drugiej strony, tak jak mówi Marc Márquez, oni mają doświadczenie na Ducati. Oni wiedzą, jak to zrobić, że wyjeżdżasz w treningu i od razu bach, szybkie okrążenia. Marc Márquez tego nie ma, więc ciekawie będzie bardzo przyglądać się temu, jak będą wyglądały treningi w jego wykonaniu, jak on będzie w stanie szybko robić postępy i utrzymywać się blisko tej absolutnej czołówki. I może tego nie będzie widać w Katarze. Musicie się uzbroić tutaj w cierpliwość, bo myślę, że jednak ten fakt, że mieliśmy 2 dni testów, sprawi, że ten obraz sytuacji w Katarze będzie troszeczkę zaburzony, że to będzie jednak wyglądało troszeczkę inaczej. Natomiast co będzie dalej podczas kolejnych rund? Tutaj myślę, że te pierwsze treningi właśnie będą bardzo, bardzo ciekawe. Ale jeśli chodzi o ciekawostki, no to na MotoGP.com był opublikowany taki ciekawy filmik z rozmowy Marca Márqueza, chyba jeszcze w Malezji, kiedy oni rozmawiali za kulisami, gdzieś tam za boksami o swoich wrażeniach i Pecco Bagnaia powiedział, no tak, widzę cały czas, powiedział do Marca Márqueza, dodajmy, widzę, że cały czas jeździłeś na tym Ducati tak, jakbyś jeździł na Hondzie. Márquez przytakiwał, a na to Pecco Bagnaia mówi, no tak, bo Ducati nie skręca. I to bardzo ciekawa uwaga Pecco Bagnaia, no bo wiemy, że Ducati zawsze miało te problemy ze skręcaniem. To był zawsze trochę podsterowny motocykl i mimo, że już się o tym nie mówi, nie narzekają na to zawodnicy, no to może tutaj rzeczywiście nadal coś jest na rzeczy. Może nadal ten motocykl nie skręca tak dobrze jak Honda. Na pewno Mark mówił, że motocykl jest bardzo stabilny, no i że on cały czas tego motocykla jeszcze się uczy, że tutaj jeździ się troszeczkę inaczej, że jeździ się bardziej tyłem niż przodem tego motocykla, no ale to już wiecie chociażby z poprzedniego odcinka. Lecimy dalej. Słuchajcie, Jorge Martin zakończył testy na 7. pozycji, stracił 0,5 sekundy tylko do Pecco Bagnaia i po pierwszym dniu był bardzo zadowolony. Nawet ciekawe rzeczy mówił, bo podkreślał, że pracuje razem z Pecco. Jechał tam za Pecco w pewnym momencie, potem Pecco jechał za nim. Dziennikarze pytali, czy to już jakieś takie gierki, przymiarki do tej rywalizacji. Jorge Martin mówił, nie, no podglądamy siebie nawzajem, jeździmy w innych zespołach, ale reprezentujemy tego samego producenta, więc staramy się wykonać jak najlepszą pracę dla Ducati i ogarnęliśmy ten pakiet aerodynamiczny, który dostarczał mu trochę problemów, powiedział. Pamiętajmy, Jorge Martin jeździ troszeczkę inaczej, z większymi prędkościami w środku zakrętu. Jemu ten pakiet aero w wersji 2024 nie do końca przypadł do gustu, bo zmiana kierunku była troszeczkę trudniejsza, troszeczkę cięższy był jakby ten motocykl w takim przerzucaniu z zakrętu w zakręt. Ale zespół jakoś to ustawieniami dopasował i wygląda na to, że Jorge Martin pójdzie w tym samym kierunku, co Enea Bastianini i Pecco Bagnaia. Nie będzie tu miał za bardzo wyboru Franco Morbidelli, myślę, w tym zestawieniu. Po prostu też dostanie taki sam pakiet, no i będzie musiał się na nim odnaleźć. Natomiast to jest ważne, że Jorge Martin sobie z tym poradził, ale nie poradził sobie z czymś innym. Ostatniego dnia, na ostatnim wyjeździe, właściwie na ostatnim komplecie opon, pojawiły się jakieś wibracje tylnej opony. Pojawił się jakiś chattering, na który Jorge Martin dosyć mocno narzekał. Mówi, że to mu zepsuło te testy, że to mu utrudniło dosyć mocno zadanie i liczy na to, że zespół sobie z tymi problemami poradzi. Mówiłem o tym, że na chattering narzekał też trochę Enea Bastianini, więc ciekawe, czy to rzeczywiście była jakaś kwestia opony, czy może ustawień, czy jakiejś części, która tam też była testowana po drodze. Ważne będzie, żeby posłuchać, co będzie miał Jorge Martin do powiedzenia na koniec pierwszego dnia Grand Prix Kataru. Czy nadal będą problemy, czy powie, tak, problemy rozwiązaliśmy i wtedy będzie to oznaczało, że jest gotowy do walki o zwycięstwo. Na ten moment, no, trudno powiedzieć, ale pamiętajmy, on walczy nie tylko o mistrzostwo, ale też potencjalnie o posadę w fabrycznym zespole, więc musi tutaj dać z siebie wszystko. Przechodzimy do Fabio Di Giannantonio, który testy zakończył na 8. pozycji i on powiedział ciekawą rzecz po tych testach. Stwierdził, że rozmawiał z Pecco Bagnaia po sezonie i Bagnaia powiedział mu, nie, no wiesz co, ten model GP23, na który się przesiadasz, to on patrząc na twój styl jazdy, to będzie trochę gorszy, będziesz musiał ten styl jazdy zmienić. I okazało się, że w ogóle nie jest to prawdą, bo zamiast gorszy, to ten motocykl jest lepszy. I DJ mówi, nie no, właśnie doskonale ten motocykl pasuje do mojego stylu jazdy. Dobre tempo wyścigowe miał Fabio Di Gianantonio podczas tych testów. Jeszcze mówi, trochę jest do poprawy, jeśli chodzi o przód motocykla, ale zadowolony był z tego tempa na oponie wyścigowej na dłuższym dystansie. Pamiętajmy, on wygrał wyścig w Katarze w zeszłym roku. Ten wyścig był pod koniec sezonu, to była wtedy przedostatnia runda. Warunki pewnie będą trochę inne niż wtedy w marcu, ale mimo wszystko on może być tutaj groźny, szczególnie jeśli pojawią się jakieś małe może problemy właśnie z tym nowym Ducati. Może jak ta przyczepność będzie inna niż podczas testów, to ci zawodnicy na modelu 2024 może będą trochę w tarapatach i wtedy, kto wie, może nas Ligia zaskoczy. Nie zaskoczy nas chyba Marco Bezzecchi, który no, może się obudzić podczas Grand Prix, bo myślę, że ta przyczepność może być mniejsza podczas weekendu wyścigowego niż była podczas testów, a to jest zawodnik, który lubi taki niższy grip, ale on cały czas podkreśla, że ten nowy motocykl nie do końca mu odpowiada, nie do końca pasuje do jego stylu jazdy. Zakończył testy Bezzecchi na 10 pozycji, a więc tuż za Didzią, no ale nie błyszczał. Nie błyszczał też Alex Marquez, który zrobił taką niby symulację wyścigową, ale w tej symulacji początkowo jechał 53 i takim tempem jechał Didzia w zeszłym roku, jak wygrał wyścig, ale później to tempo Alexa Marqueza spadło do 54. Więc tutaj nie widzę rewelacji, nie widzę tutaj jakiegoś specjalnego szału, ale jeżeli mówimy o tym tempie wyścigowym, no to warto tutaj powiedzieć, jak to wyglądało. Nie wszyscy zawodnicy zrobili takie długie przejazdy po 20 okrążeń. Niektórzy robili po 7-8, no i tutaj trzeba podkreślić, że na takich krótkich przejazdach najszybszy był Aleix Espargaró przed Pecco Bagnaia i przed Fabio Di Gianantonio. Ale Aleix Espargaró jechał długą symulację, tylko że po 8 kółkach zaliczył wywrotkę. Mówił, że to była najszybsza wywrotka jego w życiu, trochę się tam poobijał. No i ciekawe, jakie by miał tempo. Z kolei jeśli chodzi o te długie przejazdy, takie właśnie około 20 okrążeń, to tutaj najszybsze tempo miał Brad Binder przed Maverickiem Vinalesem, więc mimo wszystko Aprilia może być tutaj bardzo groźna. No i właśnie, o tej Aprilii teraz Wam troszeczkę opowiem. Katar to jest taki tor, który często ma niewielką przyczepność, a Aprilia takie warunki lubi, więc na pewno będzie szybka pierwszego dnia podczas weekendu wyścigowego i była też bardzo szybka pierwszego dnia podczas testów. Ale ostatecznie Aleix Espargaró na trzeciej pozycji, więc też bardzo, bardzo wysoko. On sam mówi, trzeba poprawić okrążenie kwalifikacyjne, brakuje nam trochę mocy, ale mamy dobre tempo wyścigowe, natomiast jesteśmy o krok za Ducati. No, czy tutaj uda się znaleźć tej mocy więcej? Podobno Aprilia ma dostarczyć na pierwszą rundę nowy silnik i on ma być mocniejszy. I tutaj mogą nas jeszcze zaskoczyć. Jak to zwykle bywa, bo to nie pierwszy raz, kiedy Aprilia nie jest gotowa na testy z tym nowym silnikiem, tylko on się pojawia dopiero na rundzie. Oczywiście z tym się wiążą też jakieś ryzyka, bo może się okazać, że jednak nie będzie ten silnik tym, na co Aprilia liczyła, no i wtedy mogą być w małych tarapatach. Oby tak się nie stało. Natomiast szósty w tych testach był Maverick Vinales. Pierwszego dnia był wysoko, później trochę problemów. No i właśnie, on mówił w Malezji, że nie czuje tego nowego pakietu aero, że ma z nim jakieś duże problemy, podczas hamowania szczególnie. I te problemy zostały rozwiązane drugiego dnia testów. Po tym drugim dniu Vinales mówi, udało się, rozwiązaliśmy te problemy z aerodynamiką, musimy jeszcze poprawić hamowanie silnikiem, zrobimy to poprzez elektronikę i jak nam się to uda podczas treningów, no to powinno być dużo, dużo lepiej. Mówił o tym w kontekście właśnie tempa wyścigowego, długich przejazdów. No ale teraz pytanie. Nie wiem, jak oni te problemy rozwiązali Vinalesa z aerodynamiką. Pytanie, czy wracając do jakiegoś starszego pakietu albo demontując jakieś elementy pakietu. Zobaczymy i myślę, że to będzie bardzo ważne, żeby przyglądać się temu, podczas pierwszych treningów w piątek w Katarze. Czy z takiego samego pakietu aerodynamicznego korzystają Aleix Espargaró i Maverick Viñales? Czy mają te lotki nad tylnym kołem? Czy mają takie same siedzenie i ten dyfuzor pod siedzeniem? Jeżeli nie, no to będzie odpowiedź, jak rozwiązała strona garażu Viñalesa te jego problemy. Ale jeżeli rzeczywiście będą mieli inne pakiety, no to też nie jest dobra wiadomość dla Aprilii, bo może się okazać, że dwóch zawodników idzie w dwóch różnych kierunkach, no a to może jednak ten rozwój motocykla spowolnić albo gdzieś tam tę harmonię w zespole troszeczkę zaburzyć. Ale może się równie dobrze okazać, że Aleix Espargaró też zrezygnuje z jakichś elementów tego nowego pakietu, więc ciekawe, jak to będzie wyglądało. Kolejny zawodnik, który też miał problemy i ostatecznie w jakiś sposób je rozwiązał ostatniego dnia, to jest Miguel Oliveira. I tutaj też będzie ciekawie przyglądać się temu, bo pamiętajmy, on też na tej nowej Aprilii w 2024 specyfikacji i on co prawda był jedynym zawodnikiem, który był poza pierwszą dziesiątką, jedynym zawodnikiem Aprilii i mówił pierwszego dnia, że nie czuje się na niej komfortowo. Drugiego dnia to się zmieniło. Czy też właśnie poprzez zmianę aero? Zobaczymy w piątek w Katarze. Wrócił na tor po tym, jak opuścił niemalże całe testy w Malezji Raul Fernandez i on był bardzo szybki, był piąty ostatecznie, był szybszy niż Viñales, także tutaj Raul Fernandez, a pamiętajmy, że to jest zawodnik, który dosiada starszego motocykla i akurat cieszy się z tego, bo ten motocykl mu odpowiada. Gdzieś tam w trakcie sezonu ma dostać tę nowszą wersję. No i musi się obudzić Raul Fernandez, bo ma za sobą dwa trudne sezony. Zobaczymy, co pokaże. Może być takim czarnym koniem, szczególnie w ten pierwszy weekend, bo był naprawdę bardzo szybki Raul Fernandez, a podkreślał, że można tam było jeszcze trochę urwać na szybkim przejeździe, ponieważ on pierwszy raz wyjechał na tych miękkich oponach, cały czas się tych opon uczy, a one też się trochę zmieniły w tym sezonie. Troszeczkę zmieniła się konstrukcja tych opon Michelina, ale o tym może później. I w ten sposób kończymy wątek Aprilii. Przechodzimy do KTM-a, który no też cały czas zarzuca zawodników różnymi nowymi rozwiązaniami. Moje zdanie jest takie, że to nie były jakieś drastyczne zmiany, jeśli chodzi o ramę i o silnik. Ale jednak ten pakiet aero na tyle się różnił, że zawodnicy dosyć długo te rozwiązania testowali i ostatecznie odrzucili ten nowy przód motocykla z innym troszeczkę wlotem powietrza. Wrócili do tego starszego rozwiązania i skupili się na dopracowywaniu tych wszystkich podzespołów. Brad Binder był ostatecznie 9. Na najszybszym kółku stracił tylko 0,6 sekundy do Pecco Bagnaia, ale miał też bardzo dobrą symulację wyścigu w takich niskich, średnich 50-kach, trójkach. To była szybsza symulacja wyścigu, mniej więcej o 0,3 sekundy na okrążeniu, niż te czasy, jakie uzyskiwał w zeszłym roku zwycięzca Grand Prix Kataru Fabio Di Gianantonio. No i też ta symulacja była lepsza, nieco niż symulacja, którą przejechał Pedro Acosta. Pamiętajmy, mówił o tym też właśnie Pecco Bagnaia, KTM zawsze jest mocny na koniec wyścigu, więc zobaczymy, tutaj może być Brad Binder niespodzianką. Czy niespodziankę sprawi Jack Miller? Wiemy, że on jest pod ogromną presją, zaliczył wywrotkę podczas testów, ale był z tych testów zadowolony. 11 pozycja, 0,7 straty do lidera, 0,1 tylko do Brada Bindera. No i kawałek za nim na 15 pozycji te testy zakończył Pedro Acosta. Przejechał symulację wyścigu, ona była tak mniej więcej o 0,3 sekundy wolniejsza niż te czasy Digi sprzed roku. To były nadal czasy w przedziale 1,53. Więc jak sobie to zestawimy z tym, co mówiłem o Aleixie Marquezie, który tam jechał najpierw 53, a później 54, no to teoretycznie wychodzi na to, że w wyścigu Pedro Acosta byłby dosyć daleko przed Aleixem Marquezem, ale Pedro Acosta popełnił podczas tej swojej symulacji kilka błędów. Gdzieś tam kilka razy wyjechał szeroko, więc znów, gdyby to był wyścig, to straciłby z tego powodu dosyć dużo czasu i dosyć dużo pozycji. No ale on cały czas powtarza, że to dopiero 9 dni na motocyklu MotoGP za nim. Przypomnijmy te dwa oficjalne testy, 3 dni w Malezji, 2 dni w Katarze, wcześniej ten jeden dzień w Walencji, no ale też przed testami w Malezji 3 dni tego shakedownu, w którym Pedro Acosta mógł wziąć udział jako debiutant. Mówi, że dużo się nauczył, ale jeszcze tak naprawdę 90% nauki jest przed nim, także duże, duże wyzwanie przed Pedro Acostą. No ja jestem osobiście bardzo ciekawy, jak on sobie poradzi. Na pewno to pomoże mu w tym debiucie to, że pierwszy weekend czeka go na torze, na którym właśnie przed chwilą testował, więc to będzie takim dużym ułatwieniem. No i to też może sprawić, że ten weekend w Katarze nie będzie takim do końca odzwierciedleniem tego, co Pedro pokaże w kolejnych rundach. No ale może się mylę. Tak czy inaczej, przed nami najbardziej ekscytujący debiutant w MotoGP od czasów debiutu Marka Marqueza, od czasu debiutu Jorge Lorenzo. Bardzo ciekawe, jak to się zakończy. Mówiąc o KTM-ie, powinniśmy jeszcze wspomnieć o Augusto Fernandezie, ale on cały czas nie może odnaleźć się na tym nowym KTM-ie. Wydaje się, że jednak zupełnie nie odpowiada mu ta karbonowa rama, którą dostał teraz do swojej dyspozycji, bo przypomnijmy, tylko fabryczny duet ekipy KTM jeździł na tych karbonowych ramach w końcówce poprzedniego sezonu. Teraz oba zespoły na takich samych praktycznie motocyklach, i KTM, i GasGas, ale gdzieś tam ten pakiet nie leży Augusto Fernandezowi. Myślę też, że presja tutaj daje się we znaki, bo pojawił się bardzo, bardzo szybki team partner w osobie Pedro Acosty. No i ciekawe, jak to się zakończy. Dużo się o tym też mówiło, że może być, brzydko mówiąc, do odstrzału Jack Miller po tym sezonie, pójdzie tam Acosta do zespołu KTM, no i za chwilę może się okazać, że zwolnią się 2 miejsca w zespole GasGas. No, musi brać się do pracy Augusto Fernandez, ale nie tylko on, musi do pracy brać się także Yamaha. Fabio Quartararo zakończył testy na 14 pozycji. Z jednej strony tylko sekunda straty do lidera, do Pecco Bagnai, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że troszeczkę dwa oblicza ma Fabio Quartararo i w zależności od tego, kto i z której strony go zapyta o wrażenia z tych testów w Katarze, to on udziela 2 różne odpowiedzi. Z jednej strony cały czas mówi: tak, widzę, jak ogromną pracę wykonuje Yamaha. Ściągnęli mnóstwo ludzi. Jest ten Max Bartolini, ściągnięty z Ducati, który wcześniej pracował w Ferrari, w Toyocie, w Formule 1. On nam pomoże ten silnik poprawić. Już ten silnik jest mocniejszy. Widzę, jaką Yamaha pracę wkłada. To mnie super motywuje. Zrobiliśmy przełom. Ale po chwili dodaje: wiem, że efekty tej pracy zobaczymy dopiero za 3-4 miesiące najwcześniej, że dużo pracy przed nami, dużo okrążeń, zanim ten pakiet poprawimy. No i wtedy wjeżdża, i to nie cały na biało, Fabio Quartararo, sfrustrowany pesymista, który mówi: przyczepność jest koszmarna, to jest nie do zaakceptowania, jesteśmy bardzo, bardzo daleko, nie jesteśmy nawet blisko tego, żeby być konkurencyjni. Nie wiem, jak interpretować te słowa Fabio Quartararo. No z jednej strony poprawili silnik, ten silnik jest mocniejszy, nadal mają w miarę dobre tempo wyścigowe, no ale z drugiej strony Fabio mówi: nie, jechałem za Eneą Bastianinim i wcale tego tempa wyścigowego nie mamy dobrego. Motocykl jest nerwowy, nie mamy przyczepności. Najgorsza jest ta przyczepność na jednym okrążeniu, więc to jest cały czas ten sam problem, który mamy od 2019 roku, od kiedy zrezygnowali z tej ramy rozwijanej jeszcze przez Jorge Lorenzo, i nie widać rozwiązania tego problemu. I to jest koszmarne dla Yamahy. Wszyscy tam mówią: tak, wiemy, jak duże wyzwanie jest przed nami, pracujemy, potrzebujemy czasu. Czy tego czasu wystarczy? Wiemy już, że Fabio Quartararo rozmawia ze wszystkimi na lewo i prawo. No, ten GasGas w tym momencie pasowałby tutaj idealnie, no bo Ducati chyba nie potrzebuje kolejnego zawodnika. Aprilia z drugiej strony może za chwilę takiego zawodnika potrzebować, bo mimo wszystko Maverick Vinales musi pokazać troszeczkę więcej, a też Aleix Espargaró zaczyna coś przebąkiwać o emeryturze. Więc naprawdę tutaj jest sytuacja bardzo, bardzo nerwowa, bardzo napięta. Zobaczymy, jak to się zakończy. Alex Rins. No właśnie, Alex Rins 16, tuż za Fabio Quartararo, 0,2 mniej więcej za Francuzem. No, ale on też cały czas z problemami. Mówi, tak, ten silnik fajny, mocniejszy, widać, że Yamaha tutaj wykonała robotę, ale gdzieś tam tego tempa brakuje. Pamiętamy, on mówił o tych problemach z hamowaniem już w Malezji. No więc Yamaha daleko, jeszcze dalej, moi drodzy, jest Honda, ale tutaj trzeba troszeczkę usprawiedliwić zawodników Hondy, bo po pierwsze mieli problemy zdrowotne, mieli jakieś problemy żołądkowe. Najpierw Luca Marini, potem Joan Mir. To troszeczkę ograniczyło czas, jaki oni spędzili na motocyklu, ale mimo wszystko Joan Mir 19, 1,5 sekundy straty, Luca Marini 20, 1,7 sekundy straty do Pecco Bagnaia. Honda jest nadal bardzo, bardzo daleko. Dużo ciekawych wypowiedzi od Luki Mariniego, który mówił, że brakuje przyczepności tylnej opony i tej przyczepności brakuje na wejściu w zakręt, w środku zakrętu i na wyjściu z zakrętu, czyli cały czas jest to samo. Nie tylko na używanych oponach, nie tylko na symulacji wyścigu brakuje tego tempa, tej przyczepności raczej, i to wiemy już od Malezji, ale brakuje go też na miękkich oponach, na symulacji kwalifikacji. No i to bardzo, bardzo jest martwiąca wypowiedź, bo przecież wydawało się, że te kwalifikacje powinny być mocną stroną Hondy. Ale jednak widać, że to się zmienia z toru na tor. Żartował sobie Luca Marini, że patrząc na to tempo Pecco Bagnaia, to on jest przekonany, że tutaj Pecco ciśnie za wszystkie pieniądze, bo negocjuje kontrakt z Ducati i chce wywalczyć jak najlepsze warunki, a tymczasem Honda no, poprawiła się, ale to jest nadal za mało. I mówi też ciekawą rzecz Luca Marini. Podkreśla, że nie można zmienić tej Hondy w Ducati, że nie da się pójść w taką stronę, w jaką poszło Ducati. Tutaj ten motocykl ma inną charakterystykę. Trzeba znaleźć troszeczkę inną drogę i na nowej oponie ten tył nie zachowuje się zbyt dobrze, przez to nie można hamować późno na tym motocyklu. No i to by wyjaśniało, dlaczego Marc Marquez leżał tyle razy w zeszłym roku, bo wiemy, że jego mocna strona to jest właśnie przód, to jest hamowanie, a tutaj nie można hamować późno, mówi Luca Marini, a wiemy, Marc Marquez w zeszłym roku absolutny rekord. 29 wywrotek, większość z nich to były właśnie uślizgi przodu, choć nie zawsze, no bo były też spektakularne high-sidy. Alberto Pucz, menadżer zespołu, mówi, że jest pod dużym wrażeniem tego feedbacku, jaki wnosi Luca Marini. Mówi, że on się zachowuje, jakby był Niemcem, a nie Włochem. Bardzo precyzyjny, bardzo metodyczny. Nie tylko mówi, gdzie jest problem, ale od razu sugeruje, jak ten problem można rozwiązać. Jest bardzo zorganizowany, a więc pod wrażeniem Alberto Pucz i cały zespół Luki Mariniego. No, ale to nadal nie wystarcza. Nadal trzeba tutaj dużo zmienić, nadal Honda potrzebuje czasu. Pamiętamy, oni mają koncesję, oni mogą zmieniać silniki, oni mogą dodatkowo testować w trakcie sezonu, zarówno z tymi zawodnikami testowymi, czyli Cal Crutchlow w przypadku Yamahy, Stefan Bradl w przypadku Hondy, ale też z zawodnikami etatowymi. Chociaż Fabio Quartararo z Yamahy mówi, ja nie będę na żadne testy jeździł, dopóki nie zobaczę, że oni tam faktycznie coś nowego przygotowali. Także no, tutaj sporo pracy przed japońskimi producentami, ale też ciekawa informacja, jak donosi portal motorsport.com, podobno Tetsuhiro Kuwata odchodzi z tego projektu motocyklowego, przechodzi do działu samochodowego, przychodzi za niego Taichiro Honda z działu offroadowego, z działu dakarowego. No i teraz tak, z jednej strony to jest kolejna zmiana w projekcie Hondy, bo wiemy, że tam już kilku gości zostało odstrzelonych, m.in. Takeo Yokoyama, który kierował całym tym projektem przez wiele, wiele lat. Honda mówi, że to nie jest żadna odpowiedź na brak wyników, tylko taka normalna roszada, no bo oni rzeczywiście zmieniają tych ludzi mniej więcej co 5-10 lat w zależności od pozycji, od stanowiska. I pamiętajcie, że tak samo było, kiedy Shuhei Nakamoto odszedł z tego projektu w 2017 roku. I z jednej strony rzeczywiście japońskie firmy mają takie podejście, taką strategię, zmieniają sobie tych ludzi, dają szansę innym, żeby się uczyli albo żeby wprowadzali jakieś zmiany właśnie co 5-10 lat. I z jednej strony może jakby wtedy tego Shuhei Nakamoto nie pogonili, to może by tego spadku formy nie było. Z drugiej strony teraz wprowadzają takie zmiany w momencie, kiedy są w ewidentnym kryzysie. Może rzeczywiście takie zmiany są potrzebne. Co ciekawe, dużo się mówi o tym, że Mark Marquez tak się bacznie przygląda temu, co się dzieje w Hondzie, bo ewidentnie chce tam wrócić za rok. On sam pytany o to jeszcze przed testami w Katarze mówił: tak, ja z Kuwatą to w ogóle jesteśmy ziomeczki, cały czas tam sobie rozmawiamy. No i nagle Kuwata-san z tego projektu znika. Także to też taka ciekawostka. No i zobaczymy, co nam Honda pokaże w tym sezonie. Wiemy już, że Michelin, jak już mówiłem, nie tylko zmienia opony, ale też delikatnie zgodzili się na obniżenie ciśnienia tej przedniej opony z 1,88 do 1,8. Z tyłu nadal to jest 1,7, to minimalne ciśnienie i będzie to sprawdzane i będzie to miało zastosowanie, ale nie przez 50%, a 60% wyścigu. No i pamiętajmy, jak to będzie przekroczone, jak to ciśnienie będzie za niskie, będą kary. No i teraz co? Słuchajcie, sezon MotoGP zaczynamy za 2 tygodnie, 9-10 marca, to są te wyścigi w Katarze. No i teraz, mówiłem o tym, czy Robert Kubica może mieć jakiś wpływ na to, co się w tym Katarze wydarzy i kto ten wyścig wygra. No i wiem, że to brzmi absurdalnie, ale uwierzcie mi, że może. A to dlatego, że padok MotoGP już się tam na torze Losail spakował. Wszystko schowali gdzieś tam na zapleczu, może na któryś ze stadionów piłkarskich wywieźli, nie wiem, bo tam ten padok się mocno zmienił, rozrósł się, pojawiły się nowe konstrukcje, wszystko przez, czy raczej dzięki Formule 1. I w normalnych okolicznościach te wszystkie skrzynie, motocykle, wyposażenie boksów, to by sobie tam zostało. Oni by to zamknęli, polecieli na wczasy, na 2 tygodnie, wrócili na rundę. Ale nie tym razem, bo teraz, już za chwilę, odbywa się w Katarze prolog, a później pierwsza runda z sezonu FIA WEC, a więc Mistrzostw Świata w długim dystansie. No i wiemy, że tam w tych zawodach będzie startował też w tym sezonie Robert Kubica, będzie startował Ferrari zespołu AF Corse w tej kategorii Hypercar, będzie tam startował też Valentino Rossi w kategorii GT3, w nowej kategorii, w BMW M4. Valentino Rossi dopiero niedawno zajął 5. miejsce w wyścigu Bartos 12-godzinnym w Australii, a więc już rozjeżdżony. No i to naprawdę może mieć nie lada znaczenie w kontekście rywalizacji w MotoGP. No a wszystko dlatego, że przecież mamy jednak inne opony w wyścigach samochodowych, inne opony w wyścigach motocyklowych. Teraz przez te 2 dni testów mnóstwo gumy zostało naniesione z tych Michelinów z MotoGP na asfalt toru w Katarze, a my będziemy tutaj mieli 5-6 dni jazdy samochodów wyścigowych na oponach różnych producentów, na oponach o zupełnie innej charakterystyce niż opony motocyklowe. No i jak zaczniemy weekend Grand Prix, to pewnie okaże się, że ta przyczepność jest zupełnie inna i że te motocykle zachowują się zupełnie inaczej. No więc paradoksalnie Robert Kubica i jego samochodowi koledzy mogą mieć duży wpływ na to, co się będzie w Katarze podczas Grand Prix MotoGP działo, no ale wpływ na to będą też mieli zawodnicy Moto3 i Moto2, bo wiemy, że tam zmiana dostawcy opon z Dunlopa na Pirelli, no i bardzo często zawodnicy MotoGP o tym mówili, że jak były treningi czy kwalifikacje w piątek, w sobotę i te sesje były przed Moto2, to później w niedzielę, jak wyścig był po Moto2, to ta przyczepność, ten asfalt był zupełnie, zupełnie inny. Jak to będzie teraz, kiedy tu mamy Pirelli, tu mamy Micheliny, to też będzie ciekawostka. No a dla nas, miłośników wyścigów motocyklowych, sezon zaczyna się tak naprawdę już w ten weekend, bo przecież w sobotę i w niedzielę ścigają się na torze Phillip Island zawodnicy Mistrzostw Świata Superbajków i Supersportów. Najważniejsza rzecz jest taka, że mamy w stawce w Supersportach Polaka Piotrka Biesiekirskiego. Niestety, Piotrek nie wystartuje w pierwszej rundzie w Australii, mimo że tam jest na miejscu. Wziął udział w testach w poniedziałek, ale pod koniec tych testów zaliczył wywrotkę w drugim zakręcie, uderzył głową o asfalt. No i jak wiecie, w takich sytuacjach obowiązkowo 7 dni odpoczynku. No i niestety, Piotrek nie może w tych wyścigach wystartować. Wielka szkoda. Na pewno o tym wszystkim nam opowie w podcaście, jak już wróci do Europy. Najważniejsze, że on jest cały, że nic poważnego mu się nie stało i rozpocznie ten sezon w połowie marca od drugiej rundy na torze w Barcelonie. No ale najpierw sezon zaczyna się w Australii, no i tam przecież duże przetasowania. Tytuł broni Alvaro Bautista, ale po drugiej stronie garażu ma Nicolò Bulegę, a więc aktualnego mistrza świata supersportów. Ale też Alvaro Bautista, no niestety doważony, ukarany za te wyniki z poprzedniego sezonu i on na to bardzo mocno narzeka. Mówi, że no nie jest to sprawiedliwe, że to nie jest fajne, że on tutaj z tą dodatkową masą musi jeździć, że to jest duże utrudnienie i dla niego, i dla Ducati. Zobaczymy, jak sobie poradzi. W treningach rewelacji nie było. I kolejne takie dwa aspekty, na które wszyscy czekamy, chyba to jest Toprak Razgatlioglu na BMW. Też troszeczkę z problemami w piątek, ale myślę, że bardziej optymistycznie nastawiony do tego weekendu niż zawodnik, który wskoczył na jego miejsce, a więc Johnny Ray, który przesiadł się na Yamahę i w piątkowych treningach miał dosyć duże problemy. Czy poradzi sobie ekipa Paula Denninga z rozwiązaniem tych problemów? Przekonamy się lada chwila. Być może jak już oglądacie ten podcast w trakcie weekendu, to już wiecie, czy sobie poradzili, czy nie. Ja jestem bardzo ciekaw, jak sobie Sam Lowes poradzi po przesiadce z Moto2 na Superbike'a w barwach zespołu Mark VDS. Ciekawe, co pokaże wracający po czteroletniej dopingowej banicji Andrea Iannone, który tam na prywatnym Ducati również wystartuje. No i jak poradzi sobie w roli lidera zespołu Kawasaki Alex Lowes, który był najszybszy w piątkowych treningach na torze Phillip Island. Także sezon wyścigowy, czy to na dwóch, czy to na czterech kołach, wreszcie nam się rozpoczyna. Formuła 1 też testuje jeszcze w Bahrajnie. No i tam też dużo, dużo ciekawostek, ale to zostawiam ekspertom od czterech kół. A ja z Wami widzę się i słyszę ponownie. No chyba dopiero po Grand Prix Kataru, chyba że coś ciekawego wydarzy się wcześniej. Zostawcie proszę komentarz, co sądzicie o podcaście, o tematach, które dzisiaj były poruszane. Dajcie proszę znać, co chcielibyście zobaczyć, usłyszeć, czego chcielibyście się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Wszystkie Wasze komentarze, każdy Wasz feedback jest dla mnie bardzo, bardzo cenny. A tymczasem dzisiaj bardzo już dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.